aktualnościach dnia na antenie Radia Maryja witamy pana doktora Bogusława Rogalskiego, byłego eurodeputowanego, doradcę do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Na początku chciałbym poprosić o kilka słów komentarza dotyczących przyjętej przez Sejm uchwały na temat Rosji, uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Została ta uchwała przyjęta już z poprawkami, między innymi pana Antoniego Macierewicza, gdzie jest wspomnienie o tym, że Rosja jest bezpośrednio odpowiedzialna za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych oraz za katastrofę, za tragedię pod Smoleńskiem. Jak pan się odniesie do tego faktu, że uchwała ta została przyjęta tylko i wyłącznie tak naprawdę głosami koalicji rządzącej?
Dobrze się stało, że wreszcie polski Sejm stanął na wysokości zadania i przyłączył się do opinii międzynarodowej, która dawno temu już podjęła decyzję, różne parlamenty w krajach Europy Zachodniej, ale także miesiąc temu Parlament Europejski podjął rezolucję potępiającą działania Rosji na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim uznał Rosję za państwo wspierające terroryzm i za państwo terrorystyczne. Dobrze, że większość sejmowa znalazła się, aby to poprzeć, natomiast ten spektakl wstydu, który trwał ponad miesiąc w polskim parlamencie, wreszcie się zakończył i nazwijmy po imieniu, ten spektakl wstydu był na ewidentne życzenie i działanie opozycji polskiej, która nie rozumie, tak się wydaje, sytuacji międzynarodowej, nie rozumie też, że każdy brak jedności w podejściu do Rosji, w podejściu przede wszystkim do Władimira Putina, jest przez Rosję, przez służby rosyjskie wykorzystywany, ale także jest wykorzystywany przez propagandę kremlowską do kreowania fałszywej narracji o tym, jakoby w Europie, a zwłaszcza w Polsce, był taki podział dość ostry na zwolenników i przeciwników nakładania czy sankcji, czy potępiania Rosji za działania, które w ostatnim czasie rozpoczęła, zwłaszcza działania wojenne. Dlatego trzeba też naszej opozycji przypomnieć, że interes Polski, polski interes narodowy, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, wymaga tego, aby w tego typu uchwałach, w tego typu rezolucjach mówić jednym głosem. Wydaje się, że tego zrozumienia opozycji ciągle brakuje.
No tak, panie doktorze, ale tutaj, przepraszam, pozwolę sobie przerwać, bo opozycja mówi wyraźnie, my jesteśmy całym sercem za tym, żeby uznać Rosję za państwo terrorystyczne, tylko tutaj taką kością niezgody jest właśnie ta poprawka mówiąca o tych dwóch, a w zasadzie jednym wydarzeniu, czyli zrzucenie odpowiedzialności, w sensie stwierdzenie odpowiedzialności za katastrofę smoleńską właśnie na Rosję, i to było coś, co sprawiło, że właśnie opozycja powiedziała, tutaj w tym wypadku głosować nad tym nie chcemy.
Tym większy wstyd dla opozycji, tym większy wstyd dla partii Donalda Tuska, ponieważ nawet w Parlamencie Europejskim miesiąc temu europosłowie i politycy, można powiedzieć proputinowscy, poparli rezolucję, w której właśnie określono także w sposób jasny zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych w 2014 roku, na pokładzie którego zginęło prawie 300 pasażerów, a także katastrofę samolotu polskiego, prezydenckiego, który rozbił się w Smoleńsku w 2010 roku, jasno określono jako działania rosyjskie, które do tego doprowadziły. A zatem opozycja, nie chcąc zgodzić się na umieszczenie tych faktów, a zwłaszcza faktu mówiącego o tym, że sprawstwo w katastrofie smoleńskiej ponosi strona rosyjska, bo jest to przecież fakt oczywisty, bo pamiętajmy, że nawet samo sprowadzanie samolotu na ziemię odbywało się w bardzo niejasnych okolicznościach przez służby rosyjskie, jak też lotnisko było celowo nieprzygotowane na przyjęcie samolotu prezydenckiego, a zatem to sprawstwo w katastrofie i współudział w tym, co się tam wydarzyło, strony rosyjskiej jest bardzo, bardzo jasny i klarowny. Moim zdaniem opozycja przelicytowała w sensie negatywnym swoje stanowisko i to zostało też bardzo źle odebrane na arenie międzynarodowej. ale trzeba powiedzieć jasno, także to stanowisko polskiej opozycji zaszkodziło wizerunkowi Polski. Czas, aby opozycja zaprzestała szkodzenia Polsce i tak jak wspomniałem na początku, w kwestiach najistotniejszych, zwłaszcza jeśli chodzi o reakcję i stosunek do Władimira Putina, aby mówiła jednym głosem z polskim rządem. Wówczas siła naszego głosu będzie o wiele mocniejsza na arenie międzynarodowej, no i oczywiście w relacjach rosyjsko-polskich.
Panie doktorze, jak już jesteśmy na kwestiach, w kwestii areny międzynarodowej i tego, co teraz jest chyba najbardziej palącą kwestią łączącą albo dzielącą Unię Europejską i Polskę, to kwestia otwarcia wreszcie tego portfela z KPO, no i też ustawa mająca naprawić, odbudować, zreformować, jakkolwiek by nie nazwać Sąd Najwyższy, czyli ten kamień milowy, który ma sprawić, że fundusze z KPO zostaną odblokowane.
Tych kamieni milowych jest prawie 300. My jesteśmy na początku żądań, a raczej szantażu Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej wobec Polski. To dopiero początek tego, co nas czeka. Pieniądze jeszcze nie zostały Polsce uchylone, one spłyną prawdopodobnie po tym, gdy Polska wypełni wszystkie żądania Komisji Europejskiej i całkowicie ulegnie moim zdaniem bezprawnym żądaniom, ponieważ to, w jaki sposób w ostatnim czasie Komisja Europejska, instytucje unijne podchodzą do polskiego KPO, jest rzeczą całkowicie niedopuszczalną, ponieważ Unia Europejska, budując superpaństwo unijne, postawiła sobie za cel niszczenie państw narodowych i tych rządów, które sprzeciwiają się budowie jednej federacyjnej Europy. No, przede wszystkim my opowiadamy się za budową jako Polska Europy ojczyzn. Dlatego Polska w taki sposób brutalnie jest traktowana przez instytucje unijne i dlatego w Polsce zatrzymano te środki z KPO. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. My nie możemy być zakładnikiem środków z KPO, tych 35 miliardów, które mają spłynąć do Polski, bo to nie jest żadne lekarstwo na problemy finansowe polskiego budżetu. Zwłaszcza, że pierwsza część tej transzy z 35 miliardów euro, które spłyną do Polski, to będzie kredyt zaciągnięty na 37 lat, który będzie spłacany także przez nasze dzieci i wnuki. Polskę stać na to, żeby zaciągnąć kredyt na rynkach finansowych na własne konto, na własny koszt i nie potrzebujemy do tego pośrednictwa Komisji Europejskiej. Druga natomiast część środków, które mają wpłynąć w ramach tych pieniędzy na KPO, będzie pochodziła z dotacji, które będą pokryte przez 5 nowych podatków nałożonych przez Unię Europejską za pośrednictwem państw członkowskich na wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w tym także na obywateli polskich. A zatem powiedzmy wszystkim Polakom jasno, środki z KPO nie są żadną darowizną i to nie są środki bezzwrotne. To jest kredyt i to jest transza, która będzie pokrywana z nowych podatków, w tym między innymi z podatku od plastiku i tak dalej. A zatem my staliśmy się zakładnikiem żądań i szantażu unijnego zupełnie niepotrzebnie. I niepotrzebnie też wywiesiliśmy białą flagę, jeśli chodzi o kwestię nacisku na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a zwłaszcza funkcjonowania Sądu Najwyższego i sądów w Polsce. Bo otóż traktaty unijne nie pozwalają Komisji Europejskiej ani żadnej innej instytucji na narzucanie rozwiązań w tych kwestiach. One są bardzo ściśle i jasno określone w dwóch artykułach Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest artykuł 3, który mówi o wyłącznych kompetencjach Unii Europejskiej. I tam jest jasno napisane, że do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej należy Unia Celna, rynek wewnętrzny, polityka pieniężna, rybołówstwo i wspólna polityka handlowa oraz zawieranie niektórych umów międzynarodowych. Nie ma w tym nawet słowa w tym artykule o kwestii sądownictwa. I dalej, co jest bardzo ważne, artykuł 5 tego samego traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówi o granicach kompetencji Unii i wyznacza pewną linię, której Unia Europejska i jej instytucje nie mogą przekroczyć w stosunku do państw członkowskich. I mówi ten artykuł wprost, że zgodnie z tą zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach swoich kompetencji, które zostały przyznane jej przez państwa członkowskie, a nie odwrotnie. Co to oznacza? Że to państwa członkowskie przekazały część swoich kompetencji do organów Unii Europejskiej, ale my ani żadne inne państwo członkowskie nie przekazało żadnych kompetencji związanych z wymiarem sprawiedliwości. To nie należy do kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, a zatem te naciski na Polskę i ten szantaż wobec Polski jest całkowicie pozatraktatowy i bezprawny. Jest to szantaż polityczny, któremu ulec nie można, ponieważ to stwarza się teraz bardzo niebezpieczny precedens. Bo jeśli ulegniemy w tej kwestii i spełnimy wszystkie żądania Unii Europejskiej w kwestiach dotyczących polskiego wymiaru sprawiedliwości i ustroju sądów, to w następnej kolejności będą żądania następne. Dzisiaj na stole negocjacyjnym z jednej strony leżą eurosrebrniki w postaci 35 miliardów, a z drugiej strony suwerenność Polski i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, które przez Komisję Europejską są w sposób permanentny od wielu lat łamane. Dlatego powinniśmy jasno i twardo stać na naszym stanowisku i nie zgadzać się na to, aby to Unia Europejska pisała prawo w Polsce, do czego nie ma żadnych zupełnie uprawnień.
Czyli pana zdaniem, co należałoby zrobić ze strony rządowej?
Przede wszystkim te 35 miliardów, tak jak wspomniałem, to nie są żadne pieniądze, które uratują czy wspomogą w sposób znaczący polski budżet, bo pochodzą w dużej części z kredytu. A zatem nawet sama składka członkowska, którą wpłacamy do Unii Europejskiej, w tej perspektywie budżetowej wyniesie 45 miliardów euro, czyli dużo więcej niż otrzymamy z KPO. Co powinna zrobić Polska? Nie ulegać bezprawnemu szantażowi Unii, nie zgadzać się na to, aby to Bruksela pisała prawo w Polsce, aby Bruksela łamała polską konstytucję, narzucając nam swoje rozwiązania niezgodne z naszym prawodawstwem i z naszą konstytucją i, co ważne, niezgodne także z traktatami unijnymi. My powinniśmy w takiej sytuacji zawiesić na przykład wpłacanie składki członkowskiej po to, aby pokazać Unii Europejskiej, że Polska nie jest państwem, które zgadza się na budowę superpaństwa unijnego i na to, że decyzje będą podejmowane i ustawy będą pisane pod dyktando Brukseli. Powinniśmy także wypowiedzieć pakiet klimatyczny, który jest zabójczy dla wszystkich państw członkowskich, a zwłaszcza dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, bo to jest pętla, która narzuca dodatkowe zobowiązania poprzez handlem do prawami do emisji dwutlenku węgla, które tak naprawdę w każdej cenie towaru, a zwłaszcza w artykułach powiązanych z energią, narzucają nam dodatkowe opłaty od 30 do 40%.
No tak, panie doktorze, tylko czy to nie jest tak, że my się boimy po prostu? Boimy się, nie wiem, większego brata, który, no, jeżeli nie będziemy mu posłuszni, to nam pogrozi palcem i coś złego nam zrobi?
Dzisiaj niestety tak wygląda, że się boimy, wycofujemy się, wywieszamy białą flagę, staramy się niestety spełnić wszystkie żądania bezpodstawne Unii Europejskiej i to się skończy źle, bo już dzisiaj na korytarzach unijnych mówi się, że to jest początek czegoś większego, to znaczy wprowadzenia wręcz na siłę państwa federacyjnego. Za chwilę będzie zmieniony traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Będą zmienione traktaty w związku z rozpoczęciem procedury przyjmowania Ukrainy do Unii Europejskiej. I już dzisiaj europosłowie niemieccy mówią otwarcie, że jeśli Ukraina ma być przyjęta do Unii w bliskim, przewidywalnym terminie, to Polska powinna zgodzić się także, aby w tym nowym traktacie wykreślono zasadę weta. Jeśli ta zasada weta zniknie z traktatów unijnych, wówczas zniknie także ostatni instrument bezpieczeństwa, taki bezpiecznik, który gwarantuje suwerenność państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej. Bo zasada weta po to została wymyślona w czasach jeszcze de Gaulle'a, aby państwa, które mają inny pogląd na funkcjonowanie Unii Europejskiej, nie były zdominowane przez państwa duże, takie jak na przykład Niemcy. Zrozumieli to bardzo dobrze Brytyjczycy z tego czasu i z tego powodu właśnie podziękowali Unii Europejskiej, dostrzegając budowanie superpaństwa unijnego i hegemonię niemiecką na kontynencie. My, jeśli pozwolimy na łamanie traktatów unijnych i na to, aby nasze polskie prawo było pisane poza granicami, aby było pisane w Brukseli, wówczas damy zielone światło Komisji Europejskiej, a przede wszystkim instytucjom unijnym do budowania Europy federacyjnej, A na to chyba polscy obywatele, my Polacy nie zgadzaliśmy się, przystępując do Unii Europejskiej, bo wstępowaliśmy, przypomnę, do wspólnoty europejskiej, która miała współpracować tylko i wyłącznie gospodarczo, nie politycznie. Zatem powinniśmy stać się liderem wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, liderem państw opowiadających się za budowaniem Europy ojczyzn i w tym kierunku budować naszą politykę unijną i międzynarodową. Wówczas będziemy podmiotem, a nie przedmiotem polityki unijnej.
Panie doktorze, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję za ten komentarz i za te słowa. Przypomnę, gościem aktualności dnia był pan dr Bogusław Rogalski, były eurodeputowany, doradca do spraw międzynarodowych w Parlamencie Europejskim. Bóg zapłać.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.